Dzień dobry, gościem Polskiego Radia Białystok jest rektor Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista, profesor Robert Ciborowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Politycy szukają teraz kompromisu, żeby utworzyć nowy rząd. Ja się domyślam, że te negocjacje dotyczą nie tylko stanowisk, ale przede wszystkim jest to walka o dotrzymanie obietnic. Czy na pierwszej konferencji prasowej usłyszymy: sorry, ale stan finansów państwa jest taki, że niestety nie będziemy mogli spełnić wszystkich obietnic. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa?
Tego nigdy do końca nie wiemy. Tu musimy wziąć pod uwagę, jakie będą przychody. I tutaj ze względu na inflację oczywiście te przychody nominalnie są coraz wyższe. Z drugiej strony wydatki, te rosną jeszcze szybciej, a zatem deficyt przynajmniej w założeniach na przyszły rok jest oczywiście dużo większy niż w tym. Ale trzecia rzecz to są możliwości pożyczkowe państwa i te możliwości pożyczkowe w przyszłym roku są bardzo wysokie, a zatem na pewno pojawi się wątpliwość, czy budżet państwa stać na szereg różnych wydatków, przede wszystkim pod kątem możliwości ich sfinansowania z tych potrzeb pożyczkowych, o których mówiłem. Jeśli skala tych pożyczek jest coraz wyższa, to oczywistym jest, że ten pieniądz musi coraz więcej kosztować, a więc odsetki od tego długu są coraz większe.
Czy przy tym deficycie prawie 165 miliardów złotych da się tam jeszcze upchać więcej wydatków?
Moim zdaniem nie. To znaczy ja uważam, że my jesteśmy już na etapie takim, na którym trzeba szukać oszczędności, zastanawiać się nad niektórymi wydatkami, żeby je ograniczyć albo wręcz niektóre zlikwidować. Moim zdaniem to jest już ten kierunek.
Rządowe prognozy zakładają spadek inflacji. Czy obietnice polityków też wpływają jakoś na inflację?
Znaczy, moim zdaniem jest to założenie bardzo optymistyczne, że ta inflacja będzie spadać. Ja wręcz twierdzę, że jeszcze przez co najmniej 2-3 lata ona będzie na poziomie, nazwijmy to, sporo wyższym od celu inflacyjnego Banku Centralnego. Z wielu powodów. Dwa najważniejsze to są takie. Po pierwsze, od 1 stycznia przynajmniej takie są założenia budżetu. Znikną tarcze, wrócą niektóre podatki na niektóre produkty. Kwestia cen energii, która dalej nie jest rozstrzygnięta, bo teraz dopiero firmy energetyczne będą składały wnioski o podwyżkę taryf. To przełoży się na koszty, a koszty przełożą się oczywiście w przedsiębiorstwach na ceny. A druga rzecz, bardzo istotna, to jest właśnie kwestia utrzymania wydatków. Jeśli te wydatki będą realizowane w takich wielkościach, w jakich w tej chwili zakładamy, że będą, to moim zdaniem będzie to jeszcze większy impuls inflacyjny. Poza tym, proszę zobaczyć, jakie mamy zagrożenia zewnętrzne, które wpłyną bezpośrednio, chociażby na ceny paliw. To jest jedna wojna, druga wojna. Nie wiemy, co będzie na przełomie roku. Przypominam, że 1 stycznia wchodzą różne rozwiązania dotyczące kwestii klimatycznych w Unii Europejskiej, co też przełoży się na koszty energii. Inflacja chyba tak szybko nie spadnie.
To wróćmy do tych obietnic. Jeśli założymy, że nowy rząd tworzyć będą Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, czy może być tak, że liderzy mówią: panowie, to nierealne. Może niech każdy wybierze jedną. Koalicja Obywatelska proponuje podwojenie kwoty wolnej od podatku, podwyżki w budżetówce, dopłaty do czynszu, zniesienie podatku od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki. Co by pan tutaj wybrał?
Patrząc na to w kategoriach całej gospodarki, to chyba to pierwsze, podniesienie kwoty wolnej. O więcej pieniędzy trafia do ludzi summa summarum, bo jakbyśmy połączyli pierwsze z drugim, to byśmy powiedzieli tak, macie trochę kwotę wyższą od podatku, większą, to już podwyżek nie trzeba aż o tyle, bo trochę dostaniecie w tej kwocie wolnej. Chyba to pierwsze mi się najbardziej podoba.
Trzecia Droga proponuje 6% PKB na służbę zdrowia, 6% PKB na oświatę, przywrócenie odliczania składki zdrowotnej, transformacja energetyczna.
Co do transformacji energetycznej, to tak jak już mówiłem, to jest niesamowicie kosztowne i tu bym się głęboko zastanowił, jak ją przeprowadzić. To jest kwestia naprawdę na wiele lat i musi być bardzo dobrze przeanalizowana przede wszystkim pod kątem konkurencyjności naszej całej gospodarki. Natomiast zawsze jak się mówi o służbie zdrowia, to każdy mówi, że tam powinno iść dużo pieniędzy. Szczególnie tak jak ja, jak jest starszym człowiekiem, to zawsze może powiedzieć tak, to trzeba służbę zdrowia. Natomiast jeśli nie będzie możliwości zatrudnienia za dobre pieniądze i stworzenia dobrych warunków pracy, to możemy i 10% PKB na to wydawać i tak nic.
Poza tym wiadomo, że brakuje lekarzy. Lewica proponuje 25% PKB na inwestycje.
Jeśli chcemy się rozwijać, to mógłbym tutaj się podpisać obiema rękoma, że co najmniej 25% PKB musi iść na inwestycje, żebyśmy zagwarantowali sobie w przyszłości stabilną, szybko rozwijającą się gospodarkę. Natomiast w tej chwili to jest na poziomie 16-17% i to jest dużo za mało, żeby w długim okresie gospodarka się rozwijała.
Wracamy do obietnic podwyżek w budżetówce, nawet 30% podwyżki dla nauczycieli. Czy nie będzie problemów ze spełnieniem tego postulatu?
Mam nadzieję, że nie. Na pewno wymaga to dofinansowania, zdecydowanie, bo przez ostatnie lata w sferze budżetowej, ja patrzę przez pryzmat szkolnictwa wyższego, jest to już bardzo widoczne I szczególnie jeśli chodzi o możliwości pracy młodych ludzi, którzy przychodzą na uczelnię, którzy zaczynają pracę, to przy tych wynagrodzeniach, które jest obecnie, no nie będziemy mieli możliwości odtworzenia tej kadry.
Na czym w związku z tym trzeba będzie zaoszczędzić? Czy pana zdaniem mogą pojawić się jakieś takie kontrowersyjne decyzje? Ograniczenie wydatków na obronność, czy zlikwidowanie albo ograniczenie programów społecznych?
Jeśli chodzi o wydatki na armię, no znowu, pewnie gdyby to były czasy spokojne i pokoju, takie przewidywalne, to powiedzielibyśmy, nie, no trochę za dużo na armię wydajemy, bo rzeczywiście teraz te procenty wzrosły. Ale z drugiej strony, przy takich zagrożeniach, no każdy powie, no nie bardzo powinniśmy się ograniczać. Pewnie, jeśli już mielibyśmy oszczędzać, to pewnie trzeba szukać tego w całym systemie socjalnym, czy tym społecznym.
Czyli
który
800
jest.
Plus.
No pewnie tak, pewnie jakieś tam ograniczenia tutaj. Znaczy ja uważam, że chcąc, nie chcąc i tak niektóre działania oszczędnościowe trzeba podjąć.
Obietnice polityków dotyczą też skrócenia do 4 dni tygodnia pracy, wydłużenia urlopów do 35 dni. Czy to za bardzo nie obciąży przedsiębiorców?
Uniwersytet w Białymstoku ma 35-godzinny tydzień pracy. Nie zmieniliśmy zakresów obowiązków, skróciliśmy ten tydzień pracy. No, XXI wiek mamy. Ja przypomnę, że 42-godzinny tydzień pracy to jest wymysł XIX wieku. Znaczy ja bym w ogóle zlikwidował coś takiego jak sztywny czas pracy tygodniowy.
Nielimitowane urlopy, oczywiście, już jest propozycja.
Oczywiście, że tak. To jest kwestia pracodawcy. Jeśli pracodawca chce kogoś zatrudnić i mówi, słuchaj, będziesz u mnie pracował jeden dzień, ale masz wykonać to i to, to pracuj.
Ale urlop to jest koszt dla pracodawcy.
Nie byłoby problemu urlopu, gdybyśmy mieli bardzo elastyczny czas pracy. Zrobisz, masz urlop.
A na co najbardziej liczą w tej chwili przedsiębiorcy?
Przede wszystkim na to, żeby właśnie mieć dużo więcej swobody w działaniu. Znosić trzeba ograniczenia, znosić regulacje, dawać więcej możliwości.
Prościć
i przede wszystkim. Oczywiście, że tak.
Jest jeszcze jedna obietnica, zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Czy to jest teraz tak bardzo wyczekiwane?
Tego nie wiem. To, czy chcesz pracować w niedzielę, czy nie, powinno zależeć znowu od relacji pracodawca-pracownik. Wiele osób woli pracować w weekendy po to, żeby mieć większe wynagrodzenie. Podejdźmy do tego w sposób znowu elastyczny. Elastyczność w życiu to jest najlepsze rozwiązanie.
Lewica w swoim programie wyborczym wszystkim studiującym do 26 roku życia obiecuje stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Pan jako rektor największej w regionie uczelni nie obawia się, że niektórzy studenci zgłoszą się tylko po pieniądze i znikną?
No pewnie tak będzie. Znaczy ja nie widzę powodu wprowadzania czegoś takiego. Studia same w sobie są pewną wartością, dlatego że to daje wiedzę, daje możliwości. Jeśli ktoś chce dobrze studiować i kończy dobre studia, to ma wtedy lepszy start na rynku pracy. A więc nie widzę powodu, żeby to jakoś szczególnie jeszcze dodatkowo nagradzać.
A akademiki za złotówkę?
Nie wiem, kto miałby do tego dopłacić, ale ze względu na to, że ceny wynajmu w miastach poszły dosyć mocno w górę, to my mamy akademiki obłożone maksymalnie. No trzeba pamiętać, że kampania wyborcza to jest pewien rodzaj takiego trochę jarmarku, prawda? Każdy czymś się reklamuje, każdy coś mówi, natomiast mierzy się działania na możliwości, a nie na obietnice. Taki chyba urok demokracji. No.
Ale czy pan wierzy, że tak dużo ugrupowań, które mogłyby wejść w koalicję rządową, udałoby się ich interesy pogodzić?
Trzeba szukać możliwości dogadania się. Ja zawsze wierzę w taką społeczną mądrość, że szukamy pewnej wspólnoty i wspólnego działania, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy mieli jakąś satysfakcję z tego. Zobaczymy, no, jak to będzie wyglądać.
Odliczono, że koszt obietnic wszystkich partii wynosi ponad 1 000 000 000 zł, ogromna kwota. Miejmy nadzieję, że nie będą to tylko gruszki na wierzbie, a politycy chociaż część tych obietnic spełnią. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.